Anna Rozmowa Radia Centrum.
Jak w każdy poniedziałek, tydzień rozpoczynamy poranną rozmowę Radia Centrum. Dziś moim gościem jest profesor Iwona Beńsko-Wronek, kierownik Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ale także konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Witam panią profesor.
Dzień dobry państwu.
Pani profesor, eksperci alarmują o tym, że w zastraszającym tempie wzrasta liczba młodych pacjentek, ale też pacjentów z zaburzeniami odżywiania, nazwijmy to ogólnie. Alarm przesadzony, czy problem rzeczywiście istnieje?
Problem istnieje, co więcej, narasta, dlatego że zaburzenia odżywiania u dzieci, u młodzieży wynikają przede wszystkim z braku poczucia własnej wartości. A więc młode osoby starają się osiągnąć idealną sylwetkę, być może idealne wymiary ciała, biorąc pod uwagę różne dane z internetu dotyczące gwiazd, dotyczące ich czasem rówieśników, którzy się w tym internecie ogłaszają. Natomiast wszystkie te zaburzenia wynikają z tego, że dzieci nie mają poczucia tego, że niezależnie od masy ciała, niezależnie od wzrostu, niezależnie od koloru włosów, skóry i tym podobnych rzeczy, wartość człowieka wynika z tego, co sobą reprezentuje.
Mówimy o anoreksji i bulimii. Temat jeden bardzo duży i drugi bardzo duży. Pomówmy dzisiaj o anoreksji. Proszę powiedzieć, jakie są pierwsze objawy albo jaki wiek najmłodszy może być u takiego dziecka, no bo trzeba mówić dziecko.
Anoreksja to generalnie są zaburzenia w odżywianiu spowodowane przez zbyt małe ilości przyjmowanego pokarmu. Anoreksja może występować już u niemowląt i może być związana na przykład z tym, że dziecko ma wadę przewodu pokarmowego, załóżmy rozszczep podniebienia, i nie może spożywać jedzenia tak, jakby należało. Natomiast anoreksja nerwoza to jest choroba charakterystyczna dla okresu w zasadzie dojrzewania, kiedy ktoś ogranicza jedzenie po to, żeby uzyskać idealną, swoim zdaniem, sylwetkę, i to ograniczenie jedzenia jest bardzo często też spowodowane jakimiś konfliktami w otoczeniu dziecka.
Pani profesor, jakie są pierwsze objawy? Na co powinni zwrócić uwagę? Albo odwróćmy pytanie, co rodzice bagatelizują i co umyka ich uwadze?
Ja myślę, że od najmłodszych lat uwadze rodziców umyka potrzeba budowania wartości własnej osoby. Tą wartość własnej osoby buduje się w rodzinie poprzez miłość rodziców, ale nie tylko rodziców. Wiadomo, że rodzice pracują, że dziecko pójdzie do przedszkola, do szkoły, a więc to budowanie własnej wartości powinno się odbywać również poprzez kontakty z innymi członkami rodziny, z dziadkami, z rodzeństwem rodziców, w końcu z różnymi przyjaciółmi. Wtedy dziecko wie, że ma oparcie w szerokiej grupie ludzi. Natomiast bardzo często u nas rodziny są wyizolowane, złożone wyłącznie z rodziców i dzieci, albo z jednego rodzica i dzieci, i w związku z tym nie ma kto budować tej wartości.
Ale mówimy już o konkretnym przypadku. Na co zwrócić uwagę? Dziecko się jest wycofane, dziecko przestaje jeść, dziecko unika kontaktu z rodziną podczas posiłków. Jakie są takie klasyczne początkowe objawy?
Początkowe objawy to jest stosowanie tak zwanej zdrowej diety. Jest to w tej chwili, ma swoją nazwę, nazywa się to ortoreksja. Bardzo często to stosowanie zdrowej diety propagują sami rodzice i uważają, że te zasady żywieniowe, które mają, są właśnie zdrowe. To nie zawsze jest zgodne z prawdą, ale tak czasem bywa. Doprowadza to do pewnej sztywności postępowania, kiedy uważane jest, że tylko pewne rodzaje pokarmów, tylko pewne pory jedzenia, tylko pewien rytm jedzenia jest zdrowy, co innego jest niedobre. W związku z tym dochodzi do wybiórczości pokarmowej, czyli do ograniczania pokarmów do tych pokarmów, które preferują rodzice. I to mamy do czynienia z tym już bardzo często w wieku przedszkolnym, kiedy dziecko może by zjadło coś, ale rodzic mówi, no nie, ty nigdy w życiu nie jadłeś marchewki z groszkiem, no to dlaczego masz jeść marchewkę z groszkiem? Albo ja nigdy nie jadłem tej marchewki z groszkiem. Ta ortoreksja jest podłożem, plus, tak jak mówiłam, brak poczucia wartości własnej osoby, jest podłożem do tego, że dzieci ograniczają, dziewczynki zwłaszcza, ograniczają jedzenie i to dotyczy zwłaszcza dziewcząt w okresie dojrzewania, bo one wtedy naturalnie przybierają na wadze. Zupełnie niesłusznie w wielu społeczeństwach, w wielu rodzinach przybywanie na wadze w okresie wzrostu dziecka jest kojarzone wyłącznie z otyłością. Ja tyję. Nieprawda, ja rosnę. Każdy centymetr na wysokość to również jest parę kilogramów do przodu. Dziewczynki w okresie dojrzewania nie mają jeszcze zrównoważonej gospodarki hormonalnej. Rozrastają im się biodra, co jest absolutnie normalne u kobiet. Rozrasta im się biust, zwiększa się ilość tkanki tłuszczowej, co też jest normalne i prawidłowe, oby to nie było nadmierne. Natomiast mniej nacisku kładzie się na wspólnie realizowane jakieś aktywności fizyczne. Rodzice bardzo często ograniczają się tylko do wożenia dziecka na pływalnie, na zajęcia sportowe, ale nie uczestniczą razem w tych zajęciach z dzieckiem. Natomiast całość jak gdyby dbałości o zdrowie przekłada się na odżywianie i wtedy taka dziewczyna coraz bardziej redukuje ilość jedzenia po to, żeby osiągnąć jej zdaniem idealną sylwetkę.
Pani profesor, w jakim stanie trafiają pacjentki czy pacjenci do pani i jak wygląda postępowanie?
No do oddziału endokrynologii i diabetologii dziecięcej to pacjentki trafiają najczęściej w stanie ciężkim, w stanie znacznego wyniszczenia. Kiedy załóżmy u 160-centymetrowej dziewczyny masa ciała jest poniżej 30 kg, kiedy obserwujemy rozległe zaniki mięśniowe, zaniki skóry, wypadanie włosów, różnego rodzaju zaburzenia hormonalne.
A rodzice nie widzą tego
rodzice
typu?
Bardzo często widzą w którymś momencie problem, tylko uważają, że ten problem można rozwiązać prostymi metodami, a więc samym przekonywaniem dziecka, żeby jadło, co już w tym momencie nie działa, ewentualnie konsultacją psychologiczną. Niestety od czasu pandemii bardzo często są to konsultacje online, czyli psycholog nawet nie widzi tego dziecka. Nawet nie wie, z kim ma do czynienia, a więc te konsultacje psychologiczne w tym momencie bardzo często są pozorne. Natomiast no niestety, ponieważ jest to choroba psychosomatyczna, na skutek samych procesów chorobowych, na skutek samego ogłodzenia zachodzą zmiany w mózgu i ona wymaga oprócz odżywienia pacjenta również działania farmakologicznego, czyli tu musi wkroczyć do leczenia psychiatra.
Zapytam panią jeszcze o taką sytuację, jak wygląda albo jak powinna wyglądać w przypadku takiej choroby u dziecka płaszczyzna porozumienia czy kontaktów rodzic-szkoła, szkoła-rodzic.
Szkoła bardzo często zauważa, że to dziecko nieprawidłowo wygląda, że zbyt mało przybiera na wadze i zwraca uwagę rodzicom. Niestety często rodzice uważają, że jest to wyolbrzymione. Czasem też sama anoreksja rozwija się w wyniku tak zwanego stalkingu, czyli dokuczania danej osobie przez innych uczniów. Ten stalking to nie tylko to, co się dzieje w szkole, czyli mówienie, że jesteś gruba, czy inaczej wyglądasz, co wcale nie musi być prawdą, to jest czasem tylko sposób dogryzania tej osobie. Bardzo często odbywa się to w mediach społecznościowych i w internecie, nad czym rodzice nie mają kontroli, dlatego że błędnie uważają, że ich dziecko od okresu nastoletniego powinno być autonomiczne i dozwalają na kontakty wszelkiego rodzaju, nie kontrolując tego w żaden sposób.
Zadam drastyczne pytanie, powoli zbliżamy się do końca. Czy w pani praktyce lekarskiej zdarzyły się przypadki, kiedy anoreksja prowadziła, powiedzmy szczerze, do zgonu?
Tak, tak. To jest choroba śmiertelna. 30% pacjentów z anoreksją ginie. Najczęściej giną w wieku dorosłym, ale muszę powiedzieć, że były zgony. Najczęściej, ja dwa pamiętam takie zgony, gdzie mama wypisała pacjentkę na własne żądanie z kliniki, bo leczenie u nas w klinice polega na stosowaniu sondy dożołądkowej i żywienia dożołądkowego. oraz stosowania leków psychotropowych. Mama uważała, że jej córka jest zmęczona już tym leczeniem. Wypisała ją na przepustkę, w zasadzie to na własne żądanie, i zawiozła na wczasy do Egiptu. Tam dziewczynka dostała biegunki i zmarła.
Czy jest połączenie anoreksji, tego typu schorzeń, z energetykami, środkami pobudzającymi, uzależniającymi?
Myślę, że niewielkie. W wieku dojrzewania raczej nie ma to związku. Bardziej w okresie dorosłym, natomiast anoreksja może później ewoluować w kierunku uzależnienia od alkoholu czy uzależnienia od narkotyków, i dzieje się tak zazwyczaj w wieku dorosłym.
Na koniec, jakie rady dla rodziców?
Przede wszystkim budujcie Państwo rodzinę. Kochajcie się, jedzcie razem posiłki. Razem z dziećmi uczestniczcie w zajęciach sportowych. Nie ograniczajcie się do wożenia dzieci na te zajęcia. No i budujcie kontakty z dalszą rodziną, z dziadkami, z teściami, z ciociami, wujkami, bo to jest ta szeroko pojęta grupa ludzi, która to dziecko będzie wspierała w różnych sytuacjach.
Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Profesor Iwona Beń-Skowronek, kierownik Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, była moim waszym gościem. Dziękuję, pani profesor.
Dziękuję bardzo.
Ja nazywam się Marek Skowronek i to wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień.